winni ludzie, nie zwierzęta, czyli zwierzęta w literaturze o męczennikach. Achta męczenników, lepiej może literatura o męczennikach i ta autentyczna i ta legendarna przynoszą opowiadania krew w żyłach mrożące o ludziach rzuconych na pożarcie czy poszarpani dzikim zwierzętom. Niedźwiedzie, lwy, lamparty rzucają się na męczenników i pożerają ich. Byki czy dzikie krowy rozrywają ich ciała. Popędzane przez katów konie wloką po bezdrożach chrześcijan, rozrywając ich ciała na kawałki. Jeśli w literaturze o męczennikach znajdują się opisy legendarne, to sam fakt damnatio ad bestias, rzucania na pożarcie dzikim zwierzętom chrześcijan, pozostaje pewny. A Rzymianie w swoim okrucieństwie, dodajmy nie tylko względem chrześcijan, potrafili zadawać najbardziej wymyśle kaźnie. Te opisy ze zgrozą notowali współcześni, choć zachowało się niestety niewiele autentycznych protokołów z procesów męczenników i ich męczeństwa, ponieważ w czasie prześladowań kaci starali się skutecznie zniszczyć kościelne archiwa, a potem próbowano rekonstruować te opisy, często dodając sceny fantastyczne. Niemniej z tego, co zostało, możemy zrekonstruować grozę tych makabrycznych przedstawień, w których często główną rolę odgrywały dzikie zwierzęta, odpowiednio przygotowane, to jest rozjuszone przez specjalistów od igrzysk. Potem temat ten przejęli pisarze, szczególnie zaś poeci jak Prudencjusz, który pozostawił w swoich hymnach o męczennikach poetyckie opisy katuszy zadawanych przez zwierzęta. Prześladowania jednak nie ustawały w cesarstwie rzymskim, mamy ich opisy w czasach późniejszych, na przykład prześladowania katolików przez wandalów w Afryce czy w kościele w Persji. Ale w niektórych tekstach znajdujemy opisy ciekawej sytuacji. Zwierzęta wypuszczone na męczenników zgromadzonych na arenie, nawet te najdziksze nie reagują na nich, mimo że są wygłodzone i popędzane ku nim. Czasami nawet miały się do nich łasić i bronić ich przed innymi zwierzętami na arenie. To niereagowanie zwierząt podają nie tylko teksty legendarne, często mocno przesadzone i ubarwione retoryką, jak na przykład apokryficzne dzieje świętego Pawła, ale naoczny świadek, i to w dodatku poważny historyk, jakim był Eusebiusz z Cezarei, który opisując męczeństwo męczenników w Tyrze na początku IV wieku, podkreśla to, że on sam często widział takie sceny. I wydaje mi się, że nie należy tych tekstów traktować z przymrużeniem oka, bo być może potwierdzenie tych faktów znajdujemy w życiu codziennym. Zły pies odczuwający u człowieka sympatię i życzliwość względem niego potrafi nie tylko dać się głaskać, ale nawet bawić się z nim, podczas gdy na innych warczy i rzuca się. Podobnie rzecz się miała, jak zobaczymy w następnym rozdziale z mnichami pustyni, którzy żyjąc w pewnym rodzaju symbiozy ze zwierzętami, wspomagali je i byli przez nie wspomagani. Najdziksze zwierzęta odczuwały w nich życzliwość względem siebie i co więcej odczuwały również świętość z nich emanującą i moc cudotwórczą. Świętość bowiem człowieka powoduje zanik dzikości dzikich zwierząt, przywraca stan harmonii między ludźmi a zwierzętami istniejący niegdyś w raju. A co ze złymi zwierzętami? One tylko zachowują tę dzikość, którą otrzymały jako skutek grzechu Adama i stają się narzędziami szatana i złej woli ludzkiej. To nie one są winne. Winny jest człowiek i to on ponosi odpowiedzialność za zło. Winni są ludzie, a nie zwierzęta.